Witam w ten piękny wiosenny 1 stycznia 2023 roku. No, niezwykła pogoda, niezwykły czas, ale to jest kolejny dowód na to, że rzeczywiście aż dotąd pomagał nam Pan. No ale pytanie brzmi, ale co dalej? Dotąd pomagał, ale co będzie dalej? Wielu ludzi, którzy nie mają Boga w sercach tak naprawdę, zadają sobie trwożliwe pytania, ale co dalej? Ale co dalej? A dzisiaj będzie o nadziei. O nadziei, która ożywia nas. Jesteśmy ożywieni nadzieją, której na imię Chrystus. I chciałem, żebyśmy przeczytali historię z Ewangelii Jana, która będzie pięknym przykładem dla nas i zachętą do głębokiego przemyślenia, czy rzeczywiście Chrystus jest moją nadzieją na jutro, na następne dni, na kolejny rok. Ewangelia Jana, rozdział 5, czytam pierwsze 9 wersetów. Ewangelia Jana, rozdział 5, czytam od początku tego rozdziału. Potem obchodzono żydowskie święto i Jezus udał się do Jerozolimy. A w Jerozolimie, przy bramie owczej, jest sadzawka zwana po hebrajsku Betesda. Otacza ją 5 portyków albo krużganków. W ich cieniu leżało mnóstwo chorych, niewidomych, ułomnych, sparaliżowanych, którzy czekali na poruszenie wody. Czasem bowiem anioł Pana wstępował do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, niezależnie od tego, co mu dolegało. Wśród chorych był też pewien człowiek złożony chorobą od 38 lat. Gdy Jezus go zobaczył i rozpoznał, że już długo nie domaga, zapytał: czy chcesz być zdrowy? Chory odpowiedział: Panie, nie mam człowieka, który wrzuciłby mnie do sadzawki tuż po poruszeniu wody, a zanim ja sam dojdę, ktoś inny mnie uprzedza. Wówczas Jezus polecił: wstań, zwiń swoje posłanie i zacznij chodzić. I chory natychmiast wyzdrowiał, złożył to, na czym leżał i ruszył o własnych siłach. Ta bardzo ciekawa, znana nam historia ma swój kontekst. Zaczęliśmy 5 rozdział Ewangelii Jana, a w 4 czytamy o tym, jak Pan Jezus przywrócił nadzieję Samarytance, nieszczęśliwej kobiecie, która była w wielu związkach z wieloma mężczyznami, ale żaden z tych związków nie dawał jej pełnej miłości, pełnego szczęścia. I była to kobieta nieszczęśliwa, żyjąca w trwodze, w smutku, w jakimś wstydzie wewnętrznym, bez trwałej nadziei. To czytamy w 4 rozdziale Ewangelii Jana. Potem Pan Jezus dzięki niej, dlatego że dał jej nadzieję, wzbudził w niej wiarę w Jezusa jako Mesjasza, Pan Jezus przyniósł również dzięki niej zbawienie do mieszkańców miasta Sychar, jak pamiętamy. Wielu uwierzyło, wielu ludzi żyjących dotąd bez nadziei uzyskało prawdziwą nadzieję i zbawienie w Jezusie Chrystusie. A potem po 2 dniach czytamy w kolejnym rozdziale w Galilei, Jezus przychodzi, przywraca do pełnego zdrowia beznadziejnie chorego syna dworzanina z Kafarnaum, Galilei. Uzdrawia to dziecko. Cały ten dom uwierzył. Ludzie, którzy żyli bez nadziei, w trwodze o życie swojego dziecka, uwierzyli. Chrystus stał się dla nich żywą, prawdziwą nadzieją i źródłem wiary. A więc to wszystko uczynił Jezus Chrystus. I teraz mamy 5 rozdział. Kiedy w czasie święta Jezus przychodzi do Jerozolimy. Być może była to Pascha, albo jedno z tych 3 ważnych świąt, tak święto namiotów, tak jak 3. święto, jakie jeszcze Pascha, święto namiotów i które 3., w którym trzeba było Żydowi przyjść do Jerozolimy. Święcio Pięćdziesiątnicy chyba, tak. To były trzy święta, więc w któryś z tych trzech świąt Jezus przyszedł do Jerozolimy. I odwiedza sadzawkę Betesda. To słowo Betesda znaczy dom miłosierdzia albo dom źródeł. Ciekawe to było miejsce. Na terenie świątyni, w tych wielkich częściach pałacu, tego placu świątynnego, była właśnie sadzawka. Dwa razy takie baseny potężne, dwa razy po 50 metrów w kwadracie, one były położone obok siebie. Wokół były takie portyki, krużganki i między tymi dwoma basenami również był taki krużganek zacieniony, w którym leżało mnóstwo nieszczęśliwych, chorych ludzi. To było na terenie tego właśnie placu świątynnego. Głębokie na 13 metrów głębokie zbiorniki. Albo było tam źródło naturalne, które wypływało, albo być może zbierano deszczówkę, kiedy spływała. Zbiorniki te były właśnie zbudowane w taki sposób, wykopaliska archeologiczne to stwierdziły właśnie, kiedy były czynione właśnie na terenie Jerozolimy. A więc te zbiorniki gromadziły tych chorych, nieszczęśliwych ludzi, ponieważ od czasu do czasu, ale Biblia nie mówi jak często, od czasu do czasu anioł przychodził, poruszał wodę. Ciekawe to w ogóle było. Takie jacuzzi chyba, coś w rodzaju, prawda, w tych basenach. Raptem woda się poruszała. I tak jak czytamy w Biblii, czasem, od czasu do czasu coś takiego się wydarzało w tym miejscu i sprawiało, że ten, kto pierwszy wszedł albo wskoczył do tego basenu, kiedy ta woda się poruszała, był natychmiast uzdrawiany. Widzimy więc, że ci ludzie, którzy tam leżeli, chorzy, sparaliżowani, nieszczęśliwi, naprawdę w trudnej sytuacji, no dlaczego tam leżeli? No liczyli na jakiś cud. Tylko że ten cud się zdarzał bardzo rzadko i ten cud dotykał tylko jednego z nich, tego szczęściarza, który pierwszy miał siłę wskoczyć. Jeśli ktoś był obłożnie chory, ktoś był leżący, ktoś był sparaliżowany, miał szansę? No przecież nie miał szansy. Ci ludzie z jednej strony mieli jakąś może nadzieję w sercu, ale właściwie to była taka beznadziejna ta nadzieja. No ale leżeli, ale czekali. Byli tam. Smutne to było miejsce. Uzdrowienie to było jak trafienie szóstki w totolotka, prawda? A więc ludzie tam byli po to, że liczyli na miłosierdzie zdrowych ludzi. Po prostu. Ludzie wiedzieli w Jerozolimie, że tam jest takie miejsce, takie hospicjum byśmy dzisiaj powiedzieli, gdzie są ci nieszczęśnicy, oni tam leżą. Tam trzeba pójść może do nich czasem, może zanieść coś do jedzenia, zlitować się nad nimi. A może jakąś jałmużnę, dzięki której mogli ci nieszczęśnicy jakoś przeżyć kolejny dzień. I można by się zapytać, dlaczego Pan Jezus podszedł do jednego tylko z nich. Właśnie do tego człowieka. Czy to było przypadek, czy to był przypadek, czy też coś wyjątkowego. Może dlatego, że najdłużej chorował. Wyobraźmy sobie 38 lat właściwie sparaliżowanych, bo wygląda na to chyba, że to był człowiek nieszczęśliwy, sparaliżowany, nie mogący się poruszać o własnych siłach. 38 lat. Trudno powiedzieć, ile razy był świadkiem tego poruszenia wody. Ile razy widział, bo powiadał, prawda, że były takie sytuacje, ale ktoś pierwszy. Nikt mi nie pomógł, nikt mnie nie podźwignął, nikt mnie nie wrzucił, ktoś inny, bardziej sprawny, bliżej siedzący może, czy leżący, miał szansę. Szósty werset odpowiada, dlaczego Pan Jezus zwrócił na niego uwagę, chociaż było wielu chorych. Szósty werset powiada tak. Gdy Jezus go zobaczył i rozpoznał, że już długo nie domaga. W tłumaczeniu ekumenicznym w tym roku zacząłem czytać Biblię w przekładzie ekumenicznym akurat. Pomyślałem, może kolejny przekład poznam. A propos, kto przeczytał Biblię w zeszłym roku? Całą. Ręka do góry. Brawo, Janusz. Brawo, brawo kochani kamińscy, brawo, tam chyba brat jeszcze, tak? Podniósł rękę ktoś jeszcze, chwała Bogu, to jest piękne. Mam ten zwyczaj od wielu lat i teraz już zaczynam znowu czytać Pismo Święte. W tłumaczeniu ekumenicznym ten werset brzmi: Jezus zobaczył go leżącego i poznał, że od wielu lat czeka na uzdrowienie. Tak, ciekawie przetłumaczone. Od wielu lat ten człowiek czeka na uzdrowienie. Wbrew nadziei człowiek ten żył, że jednak może pewnego dnia Bóg się zlituje nad nim. Więc może nie tracił nadziei na uzdrowienie, chociaż czekał na nie tak długo i nie poddał się. Ale jego nadzieja była na swój sposób płonna, słaba, by nie powiedzieć złudna, iluzoryczna. Dlaczego? Dlatego, że siódmy werset powiada, kiedy Pan Jezus go zadał mu to pytanie, czy chcesz być zdrowy, pamiętacie, jak on odpowiedział? Nie powiedział: tak chcę, tak pragnę, tak marzę, mam ciągle nadzieję, tak, Panie. Nie, co on odpowiedział? Zwróciliście uwagę? Nie mam nikogo, nie mam człowieka. Ta jego nadzieja właściwie była beznadziejna, to tak dziwnie brzmi, dlatego że pokładał nadzieję w innych ludziach. Nie mam nikogo, no bo któż się przejmie sparaliżowanym nieszczęśnikiem? A druga rzecz, polegał też na własnych siłach, bo dalej powiada: gdy ja idę, ktoś inny schodzi przede mną. Próbował się biedak podźwignąć, może gdzieś na tych łokciach, może kiedy ta woda się próbował sam. Nie dał rady. Zobaczcie, więc ta nadzieja była taka dramatyczna właściwie, bo to była beznadziejna sytuacja. Nie mam człowieka, nie mam nikogo. Sam nie daję rady, a więc właściwie nie ma szans. Mimo że to jest miejsce cudu, miejsce, gdzie może być ktoś uzdrowiony, ale to nie dla mnie chyba. I Jezus zadał mu takie dziwne pytanie. Czy chcesz być zdrowy? Czasami trochę denerwuje Pan Jezus. Wybaczcie, tak powiem, nie? No, Panie Jezu, jak to? No każdy chory, no. Pytasz chorego, czy chce być zdrowy? Ale myślę, że w kontekście tego, o czym tu mówimy, Pan Jezus właściwie pytał o jego nadzieję. Czy ty chcesz być zdrowy? 38 lat, nic się nie zmieniło. Chory, nieszczęśliwy, sparaliżowany. Żadnej zmiany. A Jezus mu zadaje pytanie: czy ty chcesz być zdrowy? Czy ty chcesz zmiany? Czy ty chcesz tego cudu? Czy ty jeszcze wierzysz? Czy ty jeszcze masz jakąkolwiek prawdziwą nadzieję w sercu? Chyba Jezus, o to mu Jezusowi chodziło. Czy ty chcesz? Bo może ty już nie chcesz. Może ty już się pogodziłeś. Może ty już pogodziłeś się z tym, że nie ma dla ciebie żadnej nadziei. Czy chcesz być zdrowy? I właściwie człowiek nie odpowiedział Panu Jezusowi na pytanie. Powiedział tylko, jaka jest jego beznadziejna sytuacja. Ale zobaczcie, Pan Jezus nie zraził się tym. Nie powiedział: no to skoro jesteś tak, poddałeś się, skoro już nie wierzysz w ludzi, nie wierzysz w swoje siły, no to trudno, to już nie ma dla ciebie nadziei. Zobaczcie, jaki jest Jezus. Nie patrzy na rozgoryczenie, nie patrzy na ten pesymizm tego człowieka nieszczęśliwego, patrzy na jego nadzieję wbrew nadziei właściwie, na tę iskierkę, która może jeszcze się tliła w jego sercu. Może to było jakieś ziarenko wiary w cud, bo w końcu leżał tam cały czas. Nie powiedział swoim bliskim czy przyjaciołom: ach, tu i tak nie mam szans, wynieście mnie stąd, niech tam gdzieś w jakimś swoim kącie gdzieś tam zdechnę i zakończę swoje nieszczęśliwe życie. Tam cały czas leży i czeka. Jezus mówi mu niesamowitą rzecz: wstań. Człowiek 38 lat leży sparaliżowany. Pamiętacie, jak w Dziejach Apostolskich Piotr tam przy świątyni też był człowiek, który był sparaliżowany i chciał coś, jakiś datek od nich otrzymać, od Piotra i Jana. Piotr mówi, wiesz, ja nie mam ani złota, ani srebra, ale wiesz, to, co mam, to ci daję. W imię Jezusa Chrystusa wstań. Ale co tam czytamy? On wziął go za rękę, jakby pociągnął i ten człowiek poczuł to uzdrowienie dzięki temu, że on podał mu rękę. Tutaj nie czytamy, że Jezus podał mu rękę. Jezus mówi, wstań. Na przekór tego wszystkiego, temu wszystkiemu, co przeżyłeś przez 38 lat. Wstań. Co mógł powiedzieć? No, Panie Jezu, przecież tym bardziej, że tak czytamy z tej historii, właśnie do końca nie wiedział, kim Jezus jest, prawda? Bo na początku pytali go, kto to zrobił, kto to uczynił. Nie wiem, nie wiem. Jezus mówi, wstań. I to jest moc słowa Boga, bo na początku było słowo, słowo było u Boga, Bogiem było to słowo i to słowo stało się ciałem. I Jezus, wystarczył mu powiedzieć, wstań. I zdarzyło się coś nieprawdopodobnego w organizmie tego człowieka. Kiedy poczuł zupełną odmianę, poczuł siły, coś, czego nie czuł przez 38 lat, nagle jakby krew zaczęła inaczej krążyć w jego organizmie. Trudno to sobie wyobrazić. I ten człowiek wstał. I zaczął chodzić o własnych siłach. Jezus przyniósł mu nadzieję, która poparta wiarą, posłuszeństwem Jezusowi zaowocowała cudownym darem uzdrowienia. Wstań! Możesz być zdrowy. Jest dla ciebie nadzieja. Nie licz na łód szczęścia. Nie licz na innych ludzi. Nie licz na swoje własne siły. Nie myśl magicznie, że ta woda jakoś w cudowny sposób się sprawi, że będziesz zdrowy. Zaufaj mi, wstań. I zdrowie przyszło natychmiast i bezwarunkowo. Może w twoim życiu przez wiele lat dzieje się coś, co czasem określają ludzie. Wiecie, wszystko po staremu. Nowy rok mamy, ale wszystko po staremu. A co tam nowego? No jak zawsze. Ilu jest tak ludzi, którzy tak mówią? Nic nowego, nic się nie zmienia. A może tylko gorzej, a lepiej to na pewno już było. I może w naszym duchowym życiu, w naszych duchowych sprawach czasem jest coś, co tkwimy w jakimś martwym punkcie i to może trwać czasem dłuższy okres czasu i nic się nie zmienia. I czasem jest jakaś sytuacja życiowa, w której mówimy, no ale no nie mam szans, no nie ma nadziei na zmianę. Mam jakieś na przykład swoje schorzenia, choroby, no, no wiadomo, choroba nieuleczalna, no muszę z tym żyć, prawda? Ktoś ma jakieś problemy na przykład finansowe i powiem, no nie widzę żadnej perspektywy na jakąś zmianę. Bo po prostu taka sytuacja. Muszę jakoś egzystować na takim poziomie, jakim jestem. Nie wierzę, że coś może się zmienić. W swoim duchowym życiu, w swojej relacji z Bogiem może człowiek też powiedzieć, no jakoś żyję, no tak jak inni chrześcijanie. Dziadek wierzył, babcia wierzyła, rodzice wierzą. No to ja jakoś tak wierzę, tak jak oni. No, no jakoś... I nic się nie zmienia. Przychodzi nowy rok i jakaś taka pokusa, zawsze jakieś, no, no, jakieś noworoczne postanowienie, warto byłoby coś zmienić może, coś postanowić, coś zmienić, ale na co tu zmieniać? No, po staremu. Nie ma specjalnie nadziei na jakąś odnowę, na przemianę, na zmianę serca. Dzisiaj myślę, ta historia tak u progu nowego roku może być wielką zachętą dla nas wszystkich. Kiedy liczysz na ludzi, kiedy liczysz na samego siebie, to nawet jakieś marze, może ktoś zrobił jakieś postanowienie noworoczne, no to być może przegrasz, bo może wiele razy próbowaliśmy. No już od nowego roku to już muszę się wziąć w garść, no w końcu się wezmę za siebie. I tak po 2-3 tygodniach pokonujemy, jesteśmy pokonani. Kolejna porażka i kolejne rozgoryczenie, no nic, już w moim życiu chyba jakichś większych zmian, większych jakichś pięknych rzeczy już chyba nie doświadczę. A już mam swój wiek, a już najlepsze za mną i tak dalej, i tak dalej. 38 lat człowiek był chory, bez nadziei. Ale tą nadzieję i zdrowie, i życie, i wiarę Jezus mu przywrócił. Może i ktoś z nas potrzebuje właśnie takiej ożywiającej nadziei, która jest pewnością. Nadziei, która jest pewnością, jeżeli jest oparta na wierze w Jezusa Chrystusa, który ma moc pokonać wszystkie ograniczenia, wszystkie moje schematy, wszystkie moje jakieś takie stagnacje, zastoje w moim życiu, jakiekolwiek one są, intelektualne, duchowe, zdrowotne, finansowe. Bóg może to wszystko zmienić, wymaga od nas tylko krzty wiary. I kiedy Jezus mówi, wstań, podnieś się z tego swojego letargu, z takiego stania w miejscu, rusz. Ale Jezus mówi, wstań. Bo my czasem mówimy, no ja się pozbieram jakoś, jakoś się zmobilizuję. Nic z tego. Ale Jezus mówi dzisiaj, wstań. Wstań, rusz z miejsca. I ja chcę cię poprowadzić w nową rzeczywistość, odświeżającą rzeczywistość. Dać ci nową nadzieję, żeby mimo tego, co się na świecie dzieje i co ludzie, czego ludzie się boją, ja mam Jezusa, który jest moją nadzieją. Kiedyś psalmista Dawid napisał takie zdanie, wam zacytuję, z psalmu 142. Psalmista mówi tak, patrzę na prawo i widzę, nikt nie zważa na mnie. Nie ma dla mnie ucieczki, nikt się nie troszczy o mnie. No można powiedzieć, wpadł w depresję psalmista Dawid. Ale on pisze dalej tak. Panie, do Ciebie wołam. Rzekłem, Tyś moją nadzieją. I to jest droga, którą powinniśmy zawsze pójść, kiedy zaczyna nam brakować nadziei, kiedy próbujemy się poddać, kiedy jesteśmy w jakimś tam może marazmie duchowym czy jakimkolwiek innym, Bóg chce nas dzisiaj zachęcić tak, jak to uczynił Dawid. Panie, widzę, że nikt nie zważa, nikt się o mnie nie troszczy i pozornie nic nie jest w stanie zmienić mojej sytuacji, ale ja wołam do Ciebie, bo Ty jesteś moją nadzieją i w Tobie tę nadzieję pokładam. I wtedy dopiero zaczynają się cuda, kiedy tę nadzieję rzeczywiście zaczynamy pokładać w Bogu. I powiadać, Boże, Ty jesteś moją nadzieją. W Hebrajczyków 12:12 jest to zdanie, które warto tu przytoczyć, dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie. Ale sami tego nie zrobicie. Zrobicie to z pomocą Boga, który jest tym, który chce nam dać prawdziwą nadzieję. Bóg jest nazwany Bogiem nadziei. Nasz Bóg, wiecie? Rzymian 15:13. A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. Przepiękny werset, Rzymian 15:13. Warto sobie dzisiaj może w wolnej chwili gdzieś otworzyć i nad tym podumać. Jeszcze raz przeczytam. Bóg nadziei niech was napełni radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. To wszystko może nam dać Bóg, zobaczcie. Radość, pokój, wiara, nadzieja i moc Ducha Świętego. Jakież bogactwa Bóg nam daje w Jezusie Chrystusie i przez Jezusa Chrystusa. I tak jak ten człowiek możemy wstać, podnieść się, podźwignąć się z jakichś trudności, apatii, trudnego położenia, jakiejś duchowej zapaści i pójść do przodu. Bo Bóg nasz jest Bogiem nadziei. Bracia i siostry, tej nadziei w Chrystusie życzę każdemu z nas. Żeby ta nadzieja była niezależna od okoliczności, jakie będą. od naszej kondycji fizycznej, od naszej sytuacji finansowej, od czegokolwiek, co się w tym roku wydarzy. Nie bójmy się przyszłości. Pan jest Panem przyszłości, naszej przyszłości. On jest naszą nadzieją. On ma dobre myśli o nas, żeby natknąć nas nadzieją, bo to jest nasz Bóg nadziei, a nie bez nadziei. Bo jak nie masz prawdziwej nadziei, jesteś beznadziejnym chrześcijaninem. Niech Bóg nas od tego chroni. Amen.